Wir lesen 1. Petrus 2, Vers 1 bis 10.
Przeczytamy z 1. listu Piotra, 2. rozdział, od 1. do 10. wiersza. Odrzuciwszy... Aż do wiersza 12. 1. list Piotra, 2. rozdział, od 1. do 12. wiersza. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystępujcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Bo ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nieludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Apostoł Piotr chodził tutaj z Panem Jezusem 3 lata po ziemi. A następnie otrzymał on 2 duże, szczególnego rodzaju objawienia. Jedno mamy opisane w Mateusza w 16 rozdziale.
Jezus hatte seine Jünger gefragt, was denn die Menschen sagen, wer er ist.
Pan Jezus zapytał swoich uczniów, aby powiedzieli mu, co ludzie myślą o nim, kim on jest.
Die Menschen, die Jünger antworten ihm darauf.
Uczniowie dali mu odpowiedź na to pytanie.
Die Ansichten der Menschen waren verschieden.
I ten mniemania wszystkich ludzi naokoło były wszelakiego rodzaju. A żadne z tych mniemań nie dotykało właściwie tego sedna sprawy. I wtedy Pan Jezus zapytał samych uczniów, jak oni myślą, kim on jest. I wtedy Piotr udzielił tej cudownej odpowiedzi. I powiedział do niego, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego.
Worauf der Herr Jesus ihm sagt, dass ihm das nicht Fleisch und Blut geoffenbart hat.
Na to Pan Jezus powiedział do niego, że Piotrze, nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec, który jest w niebie. Bo to, co wtedy Piotr powiedział, to było więcej niż tylko wyznanie Ty jesteś Chrystus. Bo ta rzecz nie musiała być objawiana. Bo było już to zapisane w Starym Testamencie. Ale że ten Chrystus jest Synem Boga Żywego, a to świadczy o tym, że On jest tym wiecznym Synem Bożym. To ta rzecz sięgała ponad objawienia Starego Testamentu. Tak, właśnie to Ojciec darował to wyznanie Piotrowi do serca. I Pan Jezus dalej ciągnie swoją wypowiedź do Piotra. I Pan Jezus sam osobiście też dał Piotrowi swoje objawienie. I dodał, na tej skale ja chcę moje zgromadzenie zbudować. Właśnie, mianowicie na tej wypowiedzi Piotra, że Pan Jezus jest właśnie tym Synem Boga Żywego. Na tej osobie, na tym wiecznym Synu Bożym. Na nim zostało zbudowane zgromadzenie. I to objawienie, które on otrzymał od Pana Jezusa, to jest właśnie podstawą tego, co Piotr teraz w swoim liście zapisał, co mogliśmy przed chwilą czytać. I to jest właśnie sedno całego tego pierwszego listu Piotra. Że my jesteśmy zbudowani na tej podstawie, na Panu Jezusie. Krótki czas później Piotr otrzymał jeszcze jedno objawienie. Nie otrzymał je wprawdzie samodzielnie, samotnie. On otrzymał je razem z Janem i Jakubem. Bo mianowicie znajdował się razem z Panem Jezusem na górze. I Pan Jezus przed oczami tych uczniów został przemieniony. I tam na tej górze oni otrzymali swego rodzaju objawienie. Mianowicie tą chwałę tego Królestwa Bożego. I to objawienie to jest właśnie tym sednem tego drugiego listu Piotra. Chcę to teraz właśnie wam pokazać. Otwórzmy właśnie drugi list Piotra. W pierwszym rozdziale, w 16 wierszu możemy przeczytać: gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. I jeszcze 17 wiersz. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I 18. A my, Będąc z Nim na Świętej Górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. A więc widzimy, że zarówno to objawienie, które otrzymał Piotr dotyczące zgromadzenia, a również i objawienie dotyczące Królestwa, on tego nigdy nie zapomniał. I pierwsze objawienie jest podstawą pierwszego listu, a drugie objawienie jest podstawą drugiego listu Piotra.
Nun, es wird uns hier am Anfang gesagt, was wir ablegen sollen.
I tak, od samego początku tego drugiego rozdziału czytaliśmy o tym, co powinniśmy odrzucić, odłożyć na bok.
Wie, als wenn man Kleider ablegt.
To dokładnie tak, jakbyśmy zdejmowali odzież naszą.
So schreibt zum Beispiel auch Paulus in Kolosser 3.
Podobnie też pisze Paweł w liście do Kolosan w trzecim rozdziale.
Er sagt, die und die Dinge sollen wir ablegen.
I wymienia, że te następujące rzeczy powinniśmy odrzucić od siebie: gniew, wściekłość, zniesławienie.
Um dann aber auch noch hinzuzufügen, was wir anziehen.
Ale do tego jeszcze dodaje, co powinniśmy przyodziać. Mianowicie dobrotliwość, miłosierdzie i tego podobne rzeczy. Tak, Paweł głębiej sięga tej sprawy niż Piotr. Gdybyśmy teraz na chwilkę to otworzyli w liście do Kolosan, w trzecim rozdziale.
Da haben wir in Vers 8, was wir ablegen sollen.
To czytamy w wierszu 8, co mamy odrzucić.
Dann haben wir in Vers 12, was wir anziehen sollen.
Począwszy od wiersza 12, mamy opisane to, co powinniśmy przyoblec.
Das ist ganz, ganz praktisch.
I to są bardzo, bardzo praktyczne rzeczy.
So, wie auch Petrus das verstehe.
Tak, dokładnie, jak też i to rozumiał Piotr.
Aber Paulus begnügt sich nie mit, alleine mit der Praxis.
Ale Paweł nie zadowalał się tylko wymienieniem tych rzeczy z praktycznego życia.
Er geht immer noch ein bisschen tiefer.
On o stopień głębiej sięga. A tę głębię właśnie znajdujemy zapisaną w 9 i w 10 wierszu tego trzeciego listu do Kolosan. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czy zauważamy tutaj coś? Paweł mówi tutaj o rzeczy, która zasadniczo zdarzyła się w trakcie naszego nawrócenia. Zasadniczo w chwili nawrócenia zewlekliśmy starego człowieka. Człowieka, który istniał przed nawróceniem. I zasadniczo przyodzialiśmy tego nowego człowieka. I to, co zasadniczo już kiedyś uczyniliśmy, powinno być w praktyce każdego dnia wykonywane i również oglądane przez innych na nas. I następną rzecz, którą Piotr w swoim liście wymienia, że my potrzebujemy mianowicie pożywienia
und wir sollten danach so begierig sein, wie Kinder, die gerade geboren sind.
I że powinniśmy tak pragnąć tego duchowego pożywienia, jak dziecko, które dopiero co się narodziło.
Die eben nach der Milch verlangen.
Tak jak to niemowlę pragnące mleka.
Und so sie verlangen dann, oder wir sollen nach dieser guten Nahrung verlangen.
I my właśnie powinniśmy pragnąć tego dobrego pożywienia.
Weil wir gemerkt haben, dass sie gut schmeckt.
Dlatego, że myśmy to zauważyli, że ono dobrze smakuje.
Dann kommen wir zu Vers 4.
I tak możemy przejść do czwartego wiersza.
Und jetzt kommt dieses Bild vor uns.
I teraz mamy przed sobą ten obraz z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału.
Hier sagt Petrus, zu welchem kommend als zu einem lebendigen Stein.
I tu Piotr mówi: przystępujcie, tak powinno być to przetłumaczone, przystępujcie stale do niego, do kamienia żywego.
Zu welchem kommend, das ist zu dem Herrn, von dem wir vorher gelesen haben, dass er gütig ist.
Przystępować do tego Pana, o którym poprzednio w tym trzecim wierszu przeczytaliśmy, że jest dobrotliwy. Jakże często Pan Jezus właśnie to głosił: pójdźcie do mnie. On to powiedział do tych tłumów. Ja myślę teraz o Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, gdy on zawołał do tłumów:
kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladenen.
Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni.
Aber das hatte er auch zu den ersten zwei Jüngern in Johannes 1 gesagt.
Ale to te słowa też powiedział do pierwszych dwóch uczniów, których powołał w Ewangelii Jana w drugim rozdziale.
Kommt und seht.
Pójdźcie i zobaczcie.
Der Herr Jesus hat immer die Menschen in zu sich.
Pan Jezus zawsze ludzi powoływał, aby oni przyszli do Niego. Czy może ktoś tu jest w tej sali, może też i któreś z młodszych dzieci, które przyszło już do Pana Jezusa? W dzisiejszych czasach jest to dokładnie tak samo rzeczą konieczną, jak i w tamtych czasach. Bo wiedz, że to nie wystarcza, abyś tylko do tego pomieszczenia przychodziło, aby odwiedzać wspólne zgromadzenia. Nie, musisz przyjść osobiście do Pana Jezusa we wierze. Czy każde z was będące w tej sali już to uczyniło?
Nun hier steht, zu welchem kommend als ein laufender Prozess.
Tu mamy takie określenie: przystępujcie, czyli jest to określenie czynności ciągle wykonywanej.
Wir sind einmal grundsätzlich gekommen, das allererste Mal.
My zasadniczo po raz pierwszy też kiedyś przyszliśmy do Niego.
Da sind wir mit unserer Sündenlast zu ihm.
Wtedy przyszliśmy do Niego z naszym ciężarem grzechów. Ale tu jest napisane, żebyśmy ciągle na nowo do Niego przychodzili. Czy ty już dzisiaj do Niego przyszedłeś? Czy już zarezerwowałeś sobie od rana ten czas, aby rozmawiać osobiście z Panem Jezusem? My możemy każdego dnia do Niego przychodzić. W przypadku uczniów było to tak, że Pan Jezus ich wysyłał. Ale zawsze wiemy, oni po pewnym czasie wracali z powrotem do Niego. Wracali z powrotem do Niego. I wtedy opowiadali Mu wszystko to, co dokonywali. Czy ty też omawiasz z Panem Jezusem wszystkie czynności, jakie masz do wykonania w ciągu całego dnia? I czy pytasz się Go: Panie Jezu, co ty myślisz na temat tego, co ja dzisiaj zrobiłem? Jak ty jesteś do tego nastawiony?
So müssen wir immer im Zwiegespräch mit dem Herrn Jesus bleiben.
A więc my musimy trwać w naszym życiu w dialogu z naszym Panem.
Hier wird der Herr Jesus vorgestellt als ein lebendiger Stein.
Tutaj Pan Jezus jest przedstawiany jako ten kamień żywy.
Das ist eigentlich in sich ein Widerspruch.
W zasadzie to określenie samo w sobie jest sprzecznością.
Ein Stein hat eigentlich kein Leben.
Bo kamień przecież zasadniczo w sobie nie ma życia.
Ein Tier oder ein Baum hat Leben.
Zwierzę jakieś, nawet drzewo ma w sobie życie.
Ein Stein ist tot.
Ale kamień przecież jest martwy.
Aber hier ist eben für den Herrn Jesus wird dieses Bild gebraucht.
Ale tutaj ten obraz jest używany, aby określić Pana Jezusa.
Weil es hier um einen Bau geht.
Bo tutaj chodzi o pewnego rodzaju budowlę.
Und dann muss aber der Herr Jesus ein lebendiger Stein.
I wtedy musi Pan Jezus być kamieniem żywym.
Und jeder, der zu ihm kommt,
i każdy, który do Niego przychodzi,
wird auch ein lebendiger Stein.
Też staje się takim żywym kamieniem.
Zwar, weil wir von ihm das Leben empfangen.
A to mianowicie dlatego, że od Niego otrzymaliśmy życie.
Das sind die zwei großen Dinge, die wir vom Herrn Jesus empfangen.
To są właśnie te dwie wielkie rzeczy, które otrzymaliśmy od Pana Jezusa.
Einmal die Vergebung der Sünden.
Po pierwsze, przebaczenie grzechów. Ale z drugiej strony też i życie wieczne. Gdy otworzymy pierwszy list Jana, czwarty rozdział tego listu, pierwszy list Jana, czwarty rozdział, to gdy przyjrzymy się wierszom 9 i 10, to zauważymy, że będziemy czytali o miłości Bożej. Gdy On w swojej miłości darował swojego Syna. A to mianowicie z dwóch powodów. W 9 wierszu, abyśmy mogli przezeń żyć. A w wierszu 10 zesłał go po to, aby stał się przebłaganiem za grzechy nasze, aby grzechy nasze zgładzić. Te dwie rzeczy otrzymaliśmy od Pana Jezusa. Przebaczenie naszych grzechów i życie wieczne. Tu w liście Piotra oglądamy tylko jeden z tych aspektów, czyli życie wieczne. I czytaliśmy o tym, że my, którzy przyszliśmy do Niego, zostaliśmy zbudowani w tą budowlę, w dom duchowy jako kamienie żywe. A pomimo tego nie jesteśmy takimi jak Pan Jezus. On jest kamieniem żywym. My również jesteśmy kamieniami żywymi. Ale jeżeli teraz ludzie przyjdą do nas, z tego powodu, że i my jesteśmy tymi żywymi kamieniami, to my nie możemy darować im życia. Ktoś, kto do nas przyjdzie, nigdy nie stanie się tylko z tego powodu, że przyszedł do nas kamieniem żywym. Wprawdzie jesteśmy tymi kamieniami żywymi,
ale nie jesteśmy w stanie tego życia przekazać innym.
Ale nie jesteśmy w stanie tego życia przekazać innym. To może uczynić tylko Pan Jezus. To właśnie dlatego On jest w szczególny sposób albo szczególnego rodzaju kamieniem żywym. Bo on jest tym jedynym kamieniem, który może to życie dalej przekazać, jeżeli ktoś zetknie się z nim. I teraz jesteśmy zbudowani w jaki rodzaj budowli? W jakąś kolumnę? Nie, w pewnego rodzaju dom. A mianowicie, tak jak czytamy w wierszu piątym, w dom duchowy. Tu naturalnie możemy pomyśleć o Starym Testamencie, w którym czytamy opis tej świątyni zbudowanej dla Boga, zbudowanej przez Salomona.
Und da sind auch Anklänge da dran an dieses Gebäude. Also ich meine, dass dieser Tempel im Hintergrund steht als ja Vorbild ist fast zu viel gesagt, als ja als Schatten dürfen wir ruhig an ihn denken, ja.
I tak ta budowla tej świątyni stoi w tle jak swego rodzaju cień. Ale ta świątynia to przecież nie był dom duchowy. Był to dom materialny. I kamienie tego domu nie były kamieniami żywymi. To były najzwyklejsze kamienie. A poza tym wiemy, że ta świątynia została kiedyś zburzona. Po tym, jak stała kilkaset lat, została zburzona przez króla Nebukadnezara. Ale ten dom, który buduje Pan Jezus, bo on nie tylko jest tym kamieniem żywym, on nie tylko jest tą podstawą tego domu, on również jest i tym, który ten dom buduje. To właśnie powiedział też Pan Jezus w Mateusza w 16 rozdziale. Na tej skale ja chcę moje zgromadzenie budować. Ja chcę budować. I on dalej buduje osobiście. I dodaje do tego jeszcze, a bramy śmierci czy Hadesu nie przemogą go. To oznacza, że zgromadzenie nigdy nie będzie dotknięte przez śmierć. To oznacza, że ono nigdy nie przestanie istnieć. Ten dom jest wieczny. Inaczej niż świątynia Salomona, która istniała tylko kilkaset lat. Ale tutaj w wierszu piątym troszeczkę przemienia się ten obraz.
Einerseits sind wir die Steine, diese lebendigen Steine dieses geistlichen Hauses.
Z jednej strony jesteśmy tymi żywymi kamieniami tego żywego domu duchowego.
Aber dann sind wir plötzlich eine heilige Priesterschaft.
A nagle jesteśmy określeni jako kapłaństwo święte.
Und darum sagte ich, da steht schon der Tempel als Schatten im Hintergrund.
I to dlatego też poprzednio powiedziałem, że ta świątynia jako taki cień w tle zawsze jest oglądana. Bo w tej świątyni w Jerozolimie, w Izraelu, jak powiedzieliśmy, był to budynek, to on nie stał tylko po to, aby sobie stać, tylko po to, aby tam służbę wykonywali ludzie.
direkt in dem Haus selbst.
Tak, w środku tego domu mieli dostęp do środka tego domu tylko kapłani. I normalny Izraelita nigdy nie mógł tam wejść.
Das lesen wir noch im Lukas. Am Ende da heißt es, und das Volk stand draußen.
Pod koniec Ewangelii Łukasza też o tym czytamy, a lud stał na zewnątrz.
Nein, nur die Priester hatten Zugang in dieses Haus.
Nie, tylko kapłani mieli dostęp do tego domu.
Und hier sehen wir jetzt plötzlich, dass wir,
a teraz my widzimy nagle, że my osobiście
einerseits das Haus sind,
z jednej strony jesteśmy tym domem,
aber andererseits auch die Priester in dem Haus.
Ale z drugiej strony jesteśmy kapłanami wewnątrz tego domu.
Das ist übrigens auch ein wenig der Gedanke im Epheser 2, wenn wir das einmal aufschlagen.
Tak, poza tym jest to też odzwierciedlenie tej myśli w Efezjan w drugim rozdziale. Otwórzmy to króciutko.
Nur ist da die Reihenfolge umgekehrt.
Tyle, że tutaj kolejność jest odwrócona.
Da sehen wir in Vers 19,
czytamy w Efezjan 2 rozdział w 19 wierszu,
dass wir die Bewohner des Hauses sind,
że my jesteśmy mieszkańcami, albo jak tu jest określone, domownikami tego domu.
Wir sind Hausgenossen Gottes.
I jesteśmy tymi towarzyszami, albo jak tu jest określone, współobywatelami.
Aber dann in Vers 20 und 21 wird gezeigt, dass wir das Haus Gottes sind.
Ale w wierszu 20, 21 znowu jest pokazane, że my jesteśmy tym domem.
Wir sind also einerseits das Haus,
a więc z jednej strony jesteśmy domem,
und andererseits die Bewohner dieses Hauses.
Ale z drugiej strony jesteśmy mieszkańcami tego domu.
Und hier sind wir einerseits das Haus,
a tu w Piotra z jednej strony jesteśmy tym domem,
und andererseits die Priester in dem,
a z drugiej strony jesteśmy kapłanami wewnątrz tego domu. Gdy mówilibyśmy w ogólnym chrześcijaństwie o kapłaństwie, to ludzie na pewno zaraz sobie wyobrażą pewnych ludzi, którzy są w szczególny sposób przyodziani. Którzy noszą na sobie te szaty kapłańskie. I mają na sobie takie szaty, jak gdyby do współczesnych czasów zostali przeniesieni za średniowiecza. Szaty, które obwieszone są dużą ilością złota i srebra. Szaty, które są haftowane, często mają na głowach wysokie czapy, czasami mają w ręce długą laskę, czasami mają ogromny krzyż zawieszony na szyi. Tak właśnie ludzie wyobrażają sobie, że powinien wyglądać kapłan.
W Alten Testament hatte der,
w Starym Testamencie kapłan wprawdzie nie miał na szyi zawieszonego krzyża, ale też był przyodziany w bardzo kosztowne szaty. I niewielka była ilość ludzi, którzy mogli ten urząd kapłana pełnić. Tak, spójrzcie na to tak, że całe chrześcijaństwo współczesne z powrotem wpadło w ten kształt żydowskiego kapłaństwa, praktyki żydowskich. Mam na myśli oczywiście te wielkie kościoły. I tam oglądamy tych normalnych obywateli, chrześcijan, laików i również szczególną klasę tych kapłanów. Ale Słowo Boże nam pokazuje w Nowym Testamencie, że my wszyscy jesteśmy kapłanami.
Und wir haben eine Würde und eine Stellung als Priester.
I mamy godność, ale również też i stanowisko jako kapłani.
Ich möchte richtig verstanden werden.
I chciałbym, abyście mnie dobrze zrozumieli.
Die höher ist als die des hohen Priesters im Alten Testament.
Stanowisko, które jest wyższe niż stanowisko najwyższego kapłana w Starym Testamencie.
Warum sage ich, dass die Stellung eines jeden Gläubigen höher ist als die Stellung des hohen Priesters im Alten Testament?
Dlaczego tak powiedziałem, że stanowisko każdego wierzącego chrześcijanina jest większe niż stanowisko najwyższego kapłana w Starym Testamencie?
Weil der hohe Priester im Alten Testament,
dlatego, że ten najwyższy kapłan w Starym Testamencie
nur einmal im Jahr
tylko raz do roku mógł wejść do miejsca najświętszego świątyni i stanąć naprzeciwko tej skrzyni świadectwa.
Und in den 364 Tagen sonst nie.
A w pozostałe 364 dni roku nigdy tam nie mógł wejść.
Und wir können alle Zeit.
A my zawsze, na każdy czas możemy wchodzić i przystępować bezpośrednio przed oblicze Boże. A więc my posiadamy te przywileje o wiele wyższe niż kapłan w Starym Testamencie. Tylko, że ciągle na nowo musimy sobie to uświadamiać.
Was tun wir als heilige Priester?
I co my czynimy jako te kapłaństwo święte?
Das wird uns am Ende von Vers 5 gesagt.
Jest to właśnie opisane pod koniec piątego wiersza.
Um dazu bringen geistliche Schlachtopfer.
Aby składać duchowe ofiary.
Wir sind ein geistliches Haus.
A więc jesteśmy duchowym domem.
Kein materielles Haus.
Nie jesteśmy domem materialnym.
Die Opfer, die Schlachtopfer, die wir bringen,
a te ofiary rzeźne, które możemy przynosić,
sind auch keine materiellen Opfer.
To nie są ofiary materialne.
Wir bringen keine Tiere da.
Nie przynosimy w ofierze zwierząt,
wie der Priester im Alten Testament.
Tak jak kapłani w Starym Testamencie.
Nein, wir bringen geistliche Opfer.
Nie, my przynosimy duchowe ofiary.
Und das tun wir vor allem dann, wenn wir Gott.
A to przede wszystkim wykonujemy wtedy, gdy uwielbiamy Boga. Tak, mili bracia i siostry, gdy kolejną niedzielę tutaj w tym miejscu się znowu zgromadzicie, aby brać udział w łamaniu chleba, a wiemy, że zawsze to czynimy w połączeniu z uwielbieniem, to wtedy my zgromadzamy się jako te kapłaństwo święte. I nawet jeżeli my wszyscy w taki zwyczajny sposób jesteśmy przyodziani, jeden może mieć czerwoną bluzę, inny może mieć niebieską koszulę, to wtedy, to wszystko jest w ogóle obojętne. Ale wszystko to, co tam się dzieje, jest bardziej przydające chwały Bogu, niż by kapłani okolicznych kościołów stali w ornacie i kadzielnicą machali. W ogóle ta służba nie jest miła Bogu, bo Bóg nigdy sobie nie życzył, aby tego rodzaju służba była wykonywana. Przynajmniej nigdy w Nowym Testamencie. Nie, my przynosimy duchowe ofiary. I jest to rzecz bardzo wzniosła. Bo my znajdujemy się w obecności Bożej, bracia i siostry.
in der Gegenwart dessen, der Anbeter sucht.
W obecności tego, który szuka takowych chwalców.
Und dann beten wir an.
I my wtedy go uwielbiamy, chwalimy go.
Geschwister, das ist etwas, was wir auch im Himmel tun werden.
Tak, bracia i siostry, jest to rzecz, którą będziemy też i kiedyś czynili w niebie.
Und ich habe manchmal den Eindruck, das ist etwas vom Himmel.
I ja czasami odnoszę takie wrażenie, że to jest właśnie cząstka nieba tu na ziemi.
Ist das euch noch nie so gegangen?
Czy nie przytrafiło się tak również i wam?
Ich schließe oft während der Stunde des Brotbrechens die ganze Zeit die Augen.
Bardzo często ja w czasie tej godziny łamania chleba zamykam na cały czas moje oczy.
Ich sag nicht, dass ihr das auch tun müsst.
Ja w to nie mówię, żeby każdy z was to musiał czynić. Ale ja, mając zamknięte oczy, potrafię się bardziej skoncentrować. Bo wtedy nie jestem rozpraszany przez rzeczy, które są widziane przez moje oczy. Bo gdy przybliżam się do Boga i ja mam to pragnienie, aby przed Nim stać, i opowiadać mu chociaż trochę o tej piękności Pana Jezusa. I nie ma nic innego większego. O, bracia i siostry, czy my już dzisiaj się cieszymy, że nastanie następna niedziela, że znowu będziemy mogli to czynić? I gdy to właśnie Bogu przynosimy, to Bóg znajduje w tym swoje upodobanie. Przyjemne jest to dla Boga. W Starym Testamencie, gdy te zwierzęta ofiarne były spalane na ołtarzu, to bardzo często czytamy takie słowa, że było to wonią przyjemną dla Boga. Naturalnie to Bóg powiedział, że to jest dla Niego wonią przyjemną. Na pewno wszyscy wiemy, a szczególnie nasze siostry, że gdy przypali się mięso, to w ogóle to zbyt pięknie nie pachnie.
Jede Schwester wird vermeiden, das Fleisch so dazu zu erhitzen, dass es verbrennt.
Na pewno każda z was, sióstr, dąży do tego, aby nie dopuścić do tego, aby tak mocno podgrzewać mięso, żeby się przypalało. Ale Bóg powiedział kiedyś, to jest dla mnie miłą wonią. Dlatego, że w tym również Bóg widział zawsze Pana Jezusa. I gdy my uwielbiamy, to jest to przyjemne dla Boga. Dlatego tylko, że my opowiadamy Mu coś o Panu Jezusie. I w tych wierszach od 6 do
8
mamy zawarte niektóre cytaty ze Starego Testamentu.
Auf die ich jetzt nicht näher eingehen will.
I nie chciałbym teraz je bliżej rozważać.
Da wird gezeigt, dass dieser Stein
w tych cytatach jest pokazane, że ten kamień
einmal in den Augen Gottes auserwählt kostbar ist.
Po pierwsze jest w oczach Bożych wybranym i kosztownym.
Aber das andererseits Bauleute den Stein verworfen haben.
Ale z drugiej strony tu oglądamy, że budowniczowie właśnie odrzucili ten kamień.
Ja, die religiösen Führer des Volkes Israel haben den Herrn Jesus abgelehnt.
Tak, religijni przywódcy ludu izraelskiego, oni odrzucili Pana Jezusa.
Und dann ist er auch für sie der Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses.
I on dla nich właśnie stał się tym kamieniem, o który oni się potknęli, i tą skałą zgorszenia.
Ich möchte übrigens darauf hinweisen, in Vers 8 am Ende.
Poza tym chciałbym wskazać na słowa pod koniec ósmego wiersza.
Da heißt, dass sie sich an dem Wort stoßen.
Tu czytamy o tym, że oni potykają się o te słowa, albo gorszą się tym słowem.
Und dann kommt der Nachsatz, wozu sie auch gesetzt sind.
I do tego jest dopisek, na co zresztą są przeznaczeni.
Und eine solche Stelle wird dann manchmal von Christen genommen.
I czasami tego rodzaju miejsca są używane przez chrześcijan,
dass sie sagen, es gibt also eine Auserwählung zum Leben und eine Auserwählung zum Tode.
Że istnieje coś takiego jak wybranie do śmierci i wybranie do życia.
Hier ist doch gesagt, dass sie dazu gesetzt sind, sich an dem Wort zu stoßen.
Ale tu przecież jest napisane, że oni na to są przeznaczeni, aby oni się gorszyli tym słowem. I zwróćmy na to uwagę, że oni zostali do tego przeznaczeni dopiero wtedy, gdy temu słowu byli nieposłuszni. Najpierw byli nieposłuszni. I potem, gdy oni byli już nieposłuszni, wtedy zostali na to przeznaczeni, aby się tym słowem gorszyli. Ale nigdy nie byli przeznaczeni do tego, aby być nieposłusznym.
Dann aber wird ab Vers 9 wieder der Gegensatz gezeigt.
Ale począwszy od 9 wiersza, przeciwstawieństwo jest tutaj pokazane.
Vorher hat er also von diesen Führern im Volke Israel gesprochen.
Wcześniej on mówił o tych przywódcach z ludu izraelskiego,
die den Herrn Jesus abgelehnt haben.
Wszystkich tych, którzy odrzucili Pana Jezusa,
und die sich an ihm geärgert haben.
Wszystkich tych, którzy nim gorszyli się.
Und jetzt sagt er, ihr.
I teraz on mówi, ale wy wszyscy.
Ihr im Gegensatz zu diesen Bauleuten.
Wy, w przeciwieństwie do wszystkich tych budowniczych,
ihr seid ein auserwähltes Geschlecht.
Wy jesteście rodem wybranym.
Eine königliche Priesterschaft.
Królewskim kapłaństwem.
Vorhin haben wir, wenn ihr noch einmal zurückschaut, in Vers 5.
Wcześniej, gdy wrócimy do 5 wiersza, widzimy,
von einer heiligen Priesterschaft gelesen.
Czytaliśmy o kapłaństwie świętym.
Und hier in Vers 9 lesen wir von einer königlichen Priesterschaft.
A tu w 9 wierszu czytamy o kapłaństwie królewskim.
Das ist auch nicht.
Te dwa określenia to nie jest dokładnie to samo. Kapłaństwo święte ma inny cel i inny zakres wykonywanych czynności niż kapłaństwo królewskie.
Jetzt würde ich euch am liebsten fragen, wenn ich jetzt Jugendstunde hätte, würde ich euch.
I gdyby była to godzina młodzieżowa, to najchętniej bym teraz postawił na salę pytanie.
Was ist die Aufgabe?
Jakie jest zadanie
der heiligen Priesterschaft?
Tego kapłaństwa świętego?
Das haben wir in Vers 5 gelesen.
O tym czytaliśmy właśnie w tym 5 wierszu.
Es ist die Aufgabe, geistliche Schlachtopfer darzubringen.
Ich zadaniem jest przynoszenie tych duchowych ofiar rzeźnych.
Ich könnte auch sagen, Anbetung.
Można to określić, przynosić uwielbienie.
Das ist die Aufgabe der heiligen Priesterschaft.
Takie jest zadanie tego kapłaństwa świętego.
Was ist die Aufgabe der königlichen Priesterschaft?
A jakie jest zadanie tego kapłaństwa królewskiego?
Da müssen wir nur weiterlesen.
Aby się to dowiedzieć, musimy czytać dalej.
Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ende Vers 9.
Druga połowa 9 wiersza. Abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
Das ist also eine ganz andere Aufgabe.
A więc jest to całkiem inne zadanie.
Wir sollen die Tugenden Gottes verkündigen.
My mamy teraz głosić te cnoty Boże.
Aber wem?
Ale komu?
Gott?
Bogu?
Nie. Ludziom. Spójrzcie na to, można by tak to powiedzieć. Jako kapłani święci, my przynosimy Pana Jezusa i przedstawiamy Go Bogu, opowiadając Bogu coś z tych piękności Jego Syna. A jako kapłaństwo królewskie nie przynosimy Pana Jezusa przed Boga, ale przed ludzi. My pokazujemy ludziom, a mianowicie poprzez nasze życie, i to przemawia bardziej niż nasze słowa, pokazujemy te przymioty Pana Jezusa. A więc kierunek wykonywania tej służby jest inny. Kierunek wykonywania służby jako kapłaństwo święte to jest w kierunku Boga. A królewskie kapłaństwo skierowane jest w stronę ludzi. I pewnego rodzaju podobieństwo oglądamy również też i w osobie Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale możemy przeczytać: rozważajcie, czy oglądajcie tego apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego. Jako apostoł jest on właśnie tym, który został przez Boga posłany, bo właśnie to słowo apostolos oznacza posłany.
Von Gott gesandt zu den Menschen. Da ist der Gesandte zu den Menschen.
On został przez Boga posłany do ludzi,
aber als hoher Priester,
ale jako ten najwyższy kapłan
vertritt er uns vor Gott.
On teraz reprezentuje nas przed Bogiem.
Als Apostel vertritt er Gott vor den Menschen.
Jako apostoł reprezentuje Boga przed ludźmi.
Als hoher Priester vertritt er die Menschen.
Ale jako kapłan on teraz reprezentuje ludzi przed Bogiem. A więc i w służbie Pana Jezusa oglądamy te dwa kierunki. Oprócz tego, że jesteśmy właśnie tym królewskim kapłaństwem, jesteśmy też narodem świętym i ludem nabytym na własność. Bóg dla siebie odkupił cały naród. On to uczynił już w Starym Testamencie. Wtedy, gdy on wyzwolił lud izraelski z Egiptu, i wtedy, wiemy, on nie wyzwolił tylko poszczególnych indywidualnych ludzi, ale cały naród wyzwolił. A w liście Tytusa możemy w 2 rozdziale przeczytać. List do Tytusa, 2 rozdział. W 14 wierszu. Który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Tu oglądamy właśnie ten lud na swoją własność.
Ende dieses Verses haben wir, wie gesagt, die Aufgabe, das hatten wir schon besprochen, die Tugenden dessen zu verkünden, der uns berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
I w tej drugiej połowie dziewiątego wiersza, drugi rozdział pierwszego listu Piotra, oglądamy nasze zadanie, abyśmy rozgłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Ja już poprzednio powiedziałem o tym, że ogłaszanie tych wszystkich przymiotów Bożych nie dzieje się w pierwszym rzędzie poprzez słowa nasze. Nie twierdzę, że to w ogóle nie ma się dziać przez słowa. Ale to głoszenie nie ma być przez słowa na pierwszym miejscu. Nie, na całe nasze życie te wszystkie przymioty Boga powinno pokazywać.
Von den Jüngern heißt es einmal, sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen.
W stosunku do uczniów jest w pewnym miejscu napisane, a oni poznali, że oni byli z Jezusem.
Wir sollen immer mehr dem Herrn Jesus ähneln.
My powinniśmy coraz to bardziej stawać się podobni do Pana Jezusa.
Dann verkündigen wir die Tugenden dessen.
Wtedy dopiero będziemy ogłaszali cnoty tego, który nas powołał z ciemności. I chciałbym też i przytoczyć pewnego rodzaju przykład. Gdybyśmy przeczytali w trzecim rozdziale tego pierwszego listu Piotra, pierwszy wiersz. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani.
Das waren wahrscheinlich ungläubige Männer.
Najwyraźniej chodzi tutaj o niewierzących mężów.
Nicht, dass gläubige Frauen ungläubige Männer geheiratet haben.
To nie chodzi o to, że te wierzące niewiasty wyszły za mąż za niewierzących mężów.
Das will Gott nicht. Das ist keine Ehe im Herrn.
Tego Bóg sobie nie życzy, gdyż wtedy to nie jest małżeństwo w Panu.
Aber wir müssen denken, hier hat, ist das Evangelium, hat sich erst verbreitet.
Nie, musimy to tak rozumieć, że w tym czasie Ewangelia w świecie się rozpowszechniała.
Und da war vielleicht ein Ehepaar,
i było na przykład takie małżeństwo,
beide noch ungläubig.
Obydwoje poprzednio niewierzący,
und dann ist das Evangelium verkündigt worden,
i usłyszeli głoszoną Ewangelię.
Und die Frau ist zum Glauben gekommen.
I małżonka uwierzyła.
Aber der Mann noch nicht.
Ale jej mąż jeszcze nie.
Sowas gab es in den ersten Tagen der Christenheit sehr häufig.
Coś takiego występowało w pierwszych dniach chrześcijaństwa bardzo często.
Aber noch einmal ein Gläubiger, der noch nicht verheiratet ist.
Ale jeszcze raz to powtarzam. Wierzący człowiek, który nie jest jeszcze żonaty czy zamężny,
sollte niemals einen Ungläubigen heiraten.
Nigdy nie powinien brać małżonka czy małżonkę niewierzącą.
Das ist gegen Gott.
Gdyż jest to przeciwne Słowu Bożemu. Ale tak jak powiedziałem, na samym początku chrześcijaństwa takie sytuacje często powstawały. I co teraz ta wierząca żona miała czynić? Czy ona miała zadanie pięciokrotnie w ciągu każdego dnia głosić Ewangelię swojemu mężowi? Nie. Tak nie miała właśnie czynić. To nie oznacza, żeby nie mogła tego wcale uczynić. Ale chodzi o to, żeby ona nie denerwowała swojego męża tylko przez to, że ciągle będzie o tym do niego mówiła. Nie, ona miała zadanie, aby przez swoje życie go przekonać.
Darin würde sie die Tugenden Gottes verkünden.
W tym właśnie ona będzie te przymioty Boże głosiła mężowi.
Und das wäre ein schönes Zeugnis für den Mann.
I będzie to pięknym świadectwem dla tego męża.
Jetzt ist interessant, ich muss zum Abschluss kommen.
Niestety musimy kończyć, a tutaj takie interesujące rzeczy jeszcze są,
dass Petrus viel mehr,
że Piotr o wiele bardziej
von der königlichen Priesterschaft spricht.
Mówi na temat właśnie tego królewskiego kapłaństwa,
als von der heiligen,
niż o tym kapłaństwie świętym.
Von der heiligen Priesterschaft sagt er eigentlich nur einen Satz.
Jeśli chodzi o te kapłaństwo święte, to w zasadzie on napisał tutaj tylko jedno zdanie. Aby składali duchowe ofiary przyjemne Bogu. Przez Jezusa Chrystusa. To jest wszystko, co on na temat tego kapłaństwa świętego i jego zadania mówi.
Jetzt könnte man sagen, ja, über das Königliche sagt er doch auch nicht mehr.
Może ktoś by powiedział, że na temat tego królewskiego kapłaństwa też niewiele więcej mówi.
Er sagt nur, wir sollen die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat, aus der Finsternis zum Licht.
Ktoś by mógł powiedzieć, mamy tylko zadanie rozgłaszać cnoty tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
Das ist richtig.
Tak, ma rację.
Aber.
Ale. Później pokazuje to, w jaki sposób to w praktyce, w tych różnorodnych sytuacjach życiowych, może być wykonywane. I bardzo krótko chciałbym na ten temat teraz wspomnieć. W tych wierszach od 13 do 17 w tym rozdziale drugim
zeigt er uns, wie wir die Tugenden verkündigen als Bürger unseres Staates.
Jak mamy te przymioty Boga ogłaszać wszystkim wokoło jako obywatele naszego państwa.
Ihr seid Bürger eures Staates Polen.
Wy jesteście obywatelami waszego państwa Polski. W tym państwie jest rząd. W tym państwie jest ustanowione prawo. I to, w jaki sposób my będziemy w tym właśnie otoczeniu tego przełożeństwa państwa i tego prawa wewnątrz tego państwa się zachowywać, to będzie świadczyło, w jaki sposób my ogłaszamy cnoty tego, który nas powołał. Ale w tych wierszach od 18 do
25
i temat tutaj się znowu rozszerza, chodzi w nim o wszystkich sług w domach.
Wie sie sich verhalten sollten ihren Herren gegenüber.
Jak oni mają się zachowywać w stosunku do swoich panów? U nas jest to niestety jako domownicy, a powinno być w 18 wierszu słudzy domowi.
Das heißt, wir sollen unser königliches Priestertum ausleben an unserem Arbeitsplatz.
A to po prostu oznacza, w jaki sposób mamy te królewskie cnoty objawiać na każdym miejscu, w którym my jesteśmy postawieni do wykonywania pracy. A w wierszach trzeciego rozdziału od pierwszego do siódmego, w jaki sposób my mamy te cechy tego królewskiego kapłaństwa objawiać wewnątrz naszego małżeństwa? Czy jeżeli jesteśmy żonaci czy zamężni, nasze małżeństwa odróżniają się od małżeństw, jakie oglądamy w tym świecie? Albo może my, mężowie, tak samo traktujemy źle nasze żony, jak czasami mężowie w tym świecie?
Nein, auch unsere Ehen sollen dadurch gekennzeichnet sein, dass wir die Tugenden.
Nie, również i nasze małżeństwa powinny tym się charakteryzować, aby jak najlepiej te wszystkie przymioty Boże objawiać. Bóg chciałby, abym ja w stosunku do mojej żony objawiał wszystkie przymioty Boże w moim postępowaniu w stosunku do niej. A wy, umiłowane siostry, Bóg chce, abyście też i Jego cechy objawiały w stosunku do waszych mężów.
Dann haben wir später dann ab Vers 8 von Kapitel 3, wie wir als Geschwister untereinander leben.
A począwszy od 8 wiersza 3 rozdziału, mamy tutaj opisane sytuacje pokazujące, w jakim sposób my mamy się zachować jako wierzący pomiędzy wierzącymi. A więc we wszystkich tych związkach mamy właśnie być tym kapłaństwem królewskim. Spójrzcie na to tak, wszystkie te związki ciągle są obecne, w których my się znajdujemy. Gdy rano wstajesz, to na pewno pierwszą osobą, którą spotykasz, albo zwykle pierwszą osobą, którą spotykasz, będzie twoja małżonka. Krótko potem musisz na przykład spotkać się z twoimi dziećmi. Potem udajesz się do swojej pracy. Wtedy masz też i do czynienia z tymi przełożonymi w twoim państwie. Na przykład jadąc do pracy widzisz znak 70 kilometrów. Ale to ciebie przecież nie obowiązuje, nieprawdaż? Ty jedziesz 100.
Nein, da bist du sofort in dem Bereich der staatlichen Ordnung.
Nie, natychmiast wychodząc z domu znajdujesz się pod działaniem prawa twojego państwa.
Da kommst du an den Arbeitsplatz.
Dojeżdżasz do twojego miejsca pracy. Jak się tam zachowujesz?
Dann kommst du abends von der Arbeit heim.
A gdy wieczorem wracasz już po pracy do domu, zdenerwowany nawałem pracy twojej pracy, w pracy nie układało się tak, jak ty byś tego chciał, i teraz wszystką złość wyładowywujesz na swoją żonę. Nie! Znowu jesteś w domu kapłanem królewskim. A wieczorem idziesz na zgromadzenie. A w domu chwilę przedtem musiałeś się zdenerwować na swoje dzieci. I zdenerwowało cię, jak oni źle napisali ostatnią klasówkę. Albo coś innego się zdarzyło. I tak wchodzisz do zgromadzenia. I myślisz sobie, nie jestem w stanie dzisiaj nic powiedzieć. Koniec, dzisiaj wystarczy tego. Nie! Ty masz wśród wierzących być tym kapłaństwem królewskim. To nie jest takie łatwe, prawda? Specjalnie tak przeszedłem razem z wami przez cały dzień. I na pewno to zauważamy, jak często my właśnie dotykamy wszystkich tych zakresów naszego życia. I wtedy dopiero sobie to uświadamiamy, że nie jesteśmy w stanie sami ze siebie tego dokonać, aby być tym kapłaństwem królewskim. W tym musi nam pomagać Pan Jezus. A gdy zdarzy się, że zawiedziemy, gdy pokażemy sobą całkiem inne przymioty niż przymioty Pana Jezusa, wtedy możemy i powinniśmy Mu to wszystko wyznać, ale również na przykład swoim małżonkom. Jeśli ja wydarłem się na swoją własną żonę, dlatego że byłem bardzo zdenerwowany, wtedy ja muszę poprosić moją żonę o przebaczenie i nawet moje własne dzieci. Jeżeli w złości ja reagowałem na nie i w zdenerwowaniu moim, wtedy mogę i powinienem również też i prosić o przebaczenie moje własne dzieci. Jest to naprawdę interesujące, że w Starym Testamencie, jeżeli jakiś człowiek zawinił przeciwko innemu człowiekowi, to był zobowiązany przynieść ofiarę za winę, ale zanim on to przyniósł Bogu, musiał tą sprawę uporządkować najpierw z tym, w stosunku do którego on zawinił. Bo inaczej Bóg nie przyjąłby jego ofiary. A więc jeżeli ja wieczorem wyznaję Panu Jezusowi moje grzechy, grzechy, które były przeciwko innym ludziom, a wcześniej nie byłem gotowy, aby pójść do tego człowieka i prosić go o przebaczenie, to wiedzmy, że Bóg nie przyjmuje tej modlitwy o przebaczenie. Naturalnie są takie rzeczy w życiu, które nie jesteśmy już w stanie więcej uporządkować. Ale wszędzie tam, gdzie jestem w stanie te rzeczy, w których zawiniłem, uporządkować, to Bóg tego ode mnie oczekuje, abym tak właśnie uczynił. I wtedy będę w praktyce żył według tego królewskiego kapłaństwa. Pozwólcie, że jeszcze wam krótko powiem na koniec wiersza 10 z tego drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra. Tu jeszcze raz możemy przeczytać cytat ze Starego Testamentu. Pierwszy cytat dotyczył właśnie tego kamienia i tego, co nieprzyjaciele zrobili właśnie z tym kamieniem i jakim ten kamień był dla nich później. Ale teraz następują zacytowane miejsca ze Starego Testamentu dotyczące właśnie tego wierzącego człowieka. On mówi do nich, wy, którzy niegdyś nie byliście ludem. Wy, którzy niegdyś nie dostąpiliście zmiłowania. Są to wszystko cytaty z księgi proroka Ozeasza.
Hosea musste eine Hure heiraten. Hatte das gewollt.
Ozeasz otrzymał polecenie od Boga, aby on wziął za małżonkę niewiastę, która oddawała się prostytucji.
Und die Kinder, die er mit ihr zeugte, mussten ganz besonderen Namen bekommen.
A dzieci, które narodzą się z tej niewiasty, miały otrzymać szczególnego rodzaju imiona.
Das eine Kind bekam den Namen nicht mein Volk.
Jedno dziecko otrzymało imię nie mój lud.
Lo Ami.
Lo Ami.
Und das andere Kind bekam den Namen Lo Ruchama, nicht begnadigt.
A drugie dziecko otrzymało imię nieułaskawione.
Diese Kinder waren ein Symbol des Volkes Israel.
Te jego dzieci były symbolem całego ludu izraelskiego.
Gott hat gesagt, ihr seid nicht mehr mein Volk.
Bóg powiedział tym samym: wy nie jesteście już moim ludem.
Und ich gebe euch keine Barmherzigkeit mehr.
I ja już wam nie udzielę miłosierdzia.
Aber am Ende dieses Propheten,
ale pod koniec tego, tej księgi tego proroka,
da zeigt Gott, er wird sich dieses Volkes doch wieder erbarmen.
To Bóg pokazuje jednak temu prorokowi, że jednak się zmiłuje nad tym narodem.
Und sie, er würde sie doch wieder sein.
I jednak nazwie go swoim narodem.
Aber interessant ist, dass diese beiden Stellen nicht zitiert werden.
Ale jest to interesujące, że te dwa miejsca są tam nie są zacytowane.
Sondern nur die ersten beiden.
Tylko te dwa pierwsze.
Denn es sollte nicht der Gedanke aufkommen,
aby czasem nie powstała tego rodzaju myśl,
dass die Christen jetzt der Ersatz sind.
Aby ktoś nie pomyślał, że chrześcijanie są zastępstwem za ten naród żydowski. Niektórzy jednak wierzący myślą, że tak jest. I myślą, że dla Izraela nie ma już żadnej przyszłości. Nie, my wiemy, że Bóg jeszcze się zmiłuje nad tym starym swoim narodem.
Dieses Volk, was er verstoßen hat, wird er wieder annehmen.
I ten naród, który go kiedyś odepchnął, on będzie przez Boga przyjęty.
Aber diese,
ale tutaj ci
kamen aus diesem Volk. Das waren Gläubige, die vom Geblüt her Juden waren.
Ci tutaj ludzie, do których te słowa są skierowane, oni ze swojego pochodzenia byli z narodu żydowskiego.
Und er sagt ihnen, ihr kamt aus diesem Hintergrund.
I mówi do nich: wy właśnie stamtąd pochodzicie. Z tego narodu, tego ludu, który w tym momencie nie jest moim ludem. Z tego ludu, który w tym momencie nie otrzymuje mojego miłosierdzia. Ale co ten naród kiedyś w przyszłości otrzyma?
Anerkennung und Barmherzigkeit.
Uznanie i zmiłowanie Boże, to wy już teraz możecie to odebrać. Wy już teraz jesteście moim ludem. I już teraz żeście dostąpili mojego zmiłowania. I to możemy również i my powiedzieć. My jesteśmy z tych narodów.
Wir waren einst ohne Gott, sagt Epheserbrief.
Tak jak czytamy w liście do Efezjan, byliśmy kiedyś bez Boga.
Und ohne Hoffnung in dieser Welt.
I bez nadziei w tym świecie.
Aber jetzt sind wir auch, gehören wir auch zu diesem Volk.
Ale również my teraz należymy do tego ludu.
Wir haben auch Barmherzigkeit empfangen.
I my również otrzymaliśmy zmiłowanie.
Ich hoffe, ich konnte euch diesen Abschnitt etwas näher bringen.
Mam nadzieję, że udało mi się troszeczkę wam przybliżyć treść przeczytanego urywku. I chcielibyśmy wszyscy sobie nawzajem ciągle na nowo o tym przypominać w naszym codziennym życiu, abyśmy głosili te przymioty Boże w naszym życiu. To jest nasze wielkie zadanie w stosunku do tych ludzi otaczającego świata.